Ujmie się za katoliczką. 10-letni Kacper, którego w styczniu austriacki Jugendamt odebrał matce i umieścił w ośrodku socjalnym, odmówił przyjmowania posiłków. Marzena Zdebiak nie wie, jaki jest stan syna, bo pracownicy Jugendamtu wciąż odmawiają jej kontaktu z dzieckiem. Chłopiec cały czas poddawany jest manipulacjom. Kacper głoduje, bo chce wrócić do matki. Uwaga, zawał. W jutrzejszym naszym dzienniku dodatek. Szlachetne zdrowie.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jest już czwartek, 11 lutego. Kolejny dzień w naszym życiu i w roku 2010. Dzisiaj wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes. 11 lutego 1858 roku Matka Boża objawiła się Bernadecie Subiru, córce ubogiego młynarza, która wyszła do lasu po chrust. Poleciła odmawiać różaniec, modlić się za grzeszników i wybudować ku jej czci kaplicę. Na pytanie, kim jesteś, Bernadeta odpowiedziała odpowiedź, jestem niepokalane poczęcie. Matka Boża ukazywała się dziewczynce przez 15 dni. Po raz ostatni spotkały się 16 lipca 1858 roku. Pani rzekła do niej, żegnaj, do zobaczenia w szczęściu przyszłego życia. Bernadeta zmarła po ciężkiej chorobie 16 kwietnia 1879 roku w wieku 35 lat. Obecnie w Lourdes znajduje się sanktuarium i źródło z cudowną wodą. Liczne uzdrowienia zostały zbadane i potwierdzone przez komisje lekarskie. W 1933 roku Bernadeta została kanonizowana. Dzisiaj wspominamy, jak mówiliśmy, Najświętszą Marię Pannę z Lourdes. Dzisiaj również zastanawiamy się nad cierpieniem. Nie tylko tym indywidualnym, ale również w kontekście cierpienia naszego narodowego, w kontekście naszych bolesnych rocznic. Powróćmy jeszcze do słów Jana Pawła II, który mówił, że niepokalana jest wspaniałym znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią, miłości nad grzechem, zbawienia nad wszelką chorobą ciała i duszy. Ona jest znakiem niezachwianej nadziei i pociechy. To jest Maryja, Matka Chrystusa, Matka naszej nadziei i Matka naszego Mistrza. Tak o niej wyrażał się Jan Paweł II. My również poprzez to radio, które nosi jej nazwę, chcemy służyć Panu Bogu, Kościołowi i tej ziemi, z której ono wyrasta, Polsce, naszej Ojczyźnie. I dziękujemy tym wszystkim, którzy to dzieło wspierają, rozumieją istnienie wolnego i niezależnego medium w naszej Ojczyźnie, które od 18 lat w Grodzie nad Wisłą bije żywym rytmem ludzkich serc. Dziękujemy Wam, że wspieracie to radio, a wśród ofiarodawców są między innymi z miejscowości Czarnowąsy pani Barbara Porzezińska, z Czarnkowa pani Władysława Kmiecik, z Czarnego Boru państwo Władysława i Jerzy Bodzionowie, z Czarnego Dunajca pani Maria Chramiec, z Czechowic Dziedzic państwo Urszula i Józef Chmielniakowie, pani Kazimiera Czysz oraz pani Helena Krutak, jak również pani Helena Stawowczyk i pani Jadwiga Świgoń. Dla naszych ofiarodawców i dla wszystkich słuchających o tej porze Radia Maryja ten upominek muzyczny.
La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde et la mère qui porte l'enfant. Le cœur tendre aux prières des paysans qui lui demandent plein de pluie sur nos plaines Santa Maria plein de blé sur nos terres dans nos maisons j'aime Santa Maria donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur la statue a des amoureux plein de promesses Et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire. Et c'est celle de tous ces gens venus pour croire. Plein de pluie sur nos plaines. Santa Maria Plein de blé sur nos terres Dans nos maisons Plein de fleurs Protégez ce que j'aime
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością i dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja, rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BPSA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Drodzy widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, 11 lutego, czwartek, to kolejny dzień pracy Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania tzw. afery hazardowej. Przed komisją w celu złożenia zeznań w sprawie badanej przesłuchiwani zostaną Ryszard Sobiesiak i Tomasz Arabski. Retransmisja z całości przesłuchań w telewizji Trwam o godzinie 13. Serdecznie zapraszamy.
Dzisiaj również Światowy Dzień Chorego, w związku z tym wiele modlitwy w intencjach ludzi chorych, cierpiących i tych, których powołaniem jest bycie przy chorych i towarzyszenie im. w 18 Światowy Dzień Chorego, 11 lutego, czyli już dziś o godzinie 12 rozpocznie się w kaplicy Wojewódzkiego Szpitala pod Szyndzielnią adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji chorych i służby zdrowia. Zapraszamy bardzo serdecznie. Uwaga, Bielsko-Biała. 18 Światowy Dzień Chorego od godziny 12 w kaplicy Szpitala Wojewódzkiego pod Szyndzielnią adoracja Najświętszego Sakramentu w intencjach chorych i służby zdrowia. Również dzisiaj msza święta o godzinie 11 w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Chorym i starszym kapłani udzielą sakramentu namaszczenia. Po mszy świętej błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, podobnie jak właśnie w Lourdes, a także ucałowanie relikwii świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Żoliborz, Warszawę. Słowa pozdrowienia kierujemy też do księdza Czesława, który nam tę informację nadesłał. Dzisiaj raz jeszcze w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu o 11 msza święta. Chorym i starszym kapłani udzielą sakramentu namaszczenia, a po mszy świętej błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. I jeszcze dzisiaj również nasze spotkanie modlitewne o godzinie 17 w Katowicach i w Świdnicy. W Katowicach w kościele Podwyższenie Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych o 17 adoracja Najświętszego Sakramentu, o 18 msza święta, a w Świdnicy w katedrze świętego Stanisława i Wacława o 17 różaniec, o 18 Eucharystia. Przenieśmy się teraz do Strzegomia oraz do Poniatowic w diecezji wrocławskiej. W Strzegomiu koło przyjaciół Radia Maryja zaprasza do Bazyliki Mniejszej świętych apostołów Piotra i Pawła o 17 msza święta, po niej spotkanie formacyjne. To w Strzegomiu, a w Poniatowicach Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, godzina 17 Eucharystia, Nowenna do Matki Bożej i namaszczenie chorych, a po mszy świętej spotkanie. Terenowe Biuro Radia Maryja i Koło Przyjaciół Radia Maryja w Białymstoku zaprasza do Kościoła Świętego Wojciecha o 17.15 różaniec, o 18.00 Eucharystia i spotkanie formacyjne. A teraz już o uwagę proszę Łódź. W Łodzi spotykamy się w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego o 17.15 na różańcu, o 18.00 oczywiście Eucharystia. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza również do Szczecina, do Kościoła Świętej Rodziny. Tam o 17.20 różaniec, następnie o 18.00 też Eucharystia i spotkanie formacyjne. I uwaga, Prudnik. W Prudniku spotykamy się w Kościele Świętego Michała Archanioła. O 17.30 różaniec, o 18.00 Eucharystia. W Bydgoszczy natomiast w Kościele Świętego Antoniego z Padwy o 17.00 adoracja, o 17.30 adoracja, o 18.00 Eucharystia. I przenieśmy się teraz do Andrychowa, do kościoła świętego Stanisława biskupa i męczennika. O 18.00 Eucharystia, po niej spotkanie formacyjne w bibliotece parafialnej. I jeszcze o uwagę prosimy mieszkańców Sanoka. Koło przyjaciół Radia Maryja zaprasza do kościoła Przemienienia Pańskiego w Sanoku na 17.20. Różaniec, o 18.00 Eucharystia i koronka do Bożego Miłosierdzia. I Tuszyn, Kościół Świętego Witalisa, 17.10, modlitwa różańcowa, 18.00 msza święta, spotkanie formacyjne przy kancelarii parafialnej.
Oh, man. sicuro, con te ogni passo conduce alla meta.
Przyjaciele, współpracownicy i pomocnicy Radia Maryja oraz dzieł przy nim powstałych. Dziękujemy wszystkim, Bóg zapłać, wszystkim solidarnym z nami w naszej posłudze Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, ludziom. Bóg zapłać za modlitwę za nas, życzliwość i pomoc materialną. Czytam z radością, co raz po raz pisze nasz dziennik o następnych bogactwach naturalnych Polski. Cytuję. Polska ma szansę, by stać się gazowym Eldorado Europy. Trzeba tylko podjąć na szeroką skalę działania poszukiwawcze niekonwencjonalnych źródeł tego surowca, czyli gazu pozyskiwanego ze skał łupkowych. Eksperci ze Stanów Zjednoczonych oceniają nasze zasoby na kilka bilionów metrów sześciennych, co wystarczyłoby nam na 100 do 200 lat. Oznacza to, że z importera gazu ziemnego nasz kraj stałby się poważnym eksporterem, nie licząc zaspokojenia zapotrzebowania na rodzimym rynku. Uwaga! Resort środowiska już masowo wydaje zezwolenia na poszukiwania tego surowca na naszym terytorium dla zagranicznych firm. Kochani, wiemy o tym, że Polska ma niezwykłe bogactwa naturalne, rudy różnych metali, zaś węgla ponad 90% z całej Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Są gorące wody, tak jak w Toruniu. Potrzeba tylko, by rządy nie blokowały, jak w czasach komunistycznych, rozwoju Polski, możliwości wydobywania, korzystania z tych naturalnych zasobów. Żeby rządy nie blokowały, tylko pomagały. Nasz dziennik pisze, jak już cytowałem, resort środowiska już masowo wydaje zezwolenia na poszukiwanie tego surowca na naszym terytorium dla zagranicznych firm. Wiecie Państwo, co resort środowiska w tym rządzie zrobił z toruńską geotermią? Jak blokuje? I nie tylko ten resort
blokuje to, co się dzieje w Toruniu. Znamy też blokady rozwoju Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, blokady przez ten rząd. W tej sytuacji, licząc na solidarność rodaków, po udanych dwóch odwiertach geotermalnych dalej pracujemy nad geotermią toruńską. Polska, uwaga, Polska powinna też otrzymać ponad 67 miliardów euro z Unii Europejskiej, do której co roku wpłaca wiele miliardów. Też są blokady i widzimy rezultaty tych blokad. W tej sytuacji bierzmy się wszyscy do pracy i sami sobie pomóżmy. Zapraszamy na jednosemestralne studia podyplomowe zaczynające się już 27 lutego. Studia jednosemestralne, jak pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej. Studia bardzo praktyczne i intensywne. Szczegółowe informacje www.wskasim.edu.pl. Powtarzam, www.wskasim.edu.pl. I w godzinach urzędowania telefon 56 610 7120. 56 610 7120. Bóg zapłać, dziękujemy za przekazywanie tej informacji także innym. Szczęść Boże.
Radiu Maryja życzę, aby odważnie głosiło Ewangelię słowem i czynem, aby rozprzestrzeniało na falach eteru chrystusowe orędzie życia, które jest zawsze orędziem prawdy, miłości i solidarności.
Zauważamy, jak wielu jeszcze nie przyjęło w swe życie Pana Boga. Dlaczego? Apostoł powiedział o takich: nie uwierzyli, bo nie usłyszeli. Nie usłyszeli, bo nikt im nie powiedział. Radio Maryja od 18 lat z gorliwymi ludźmi z rodziny Radia Maryja, podobnymi do ewangelicznego siewcy, głosi prawdę Ewangelii.
Każdy z nas w dzieło Radia Maryja wkłada wszystkie swoje siły i możliwości 24 godziny na dobę. Istnienie Radia Maryja i niezależność od światowej finansjery dyktującej polityczną poprawność jest możliwa tylko dzięki aktywności słuchaczy. Jak pomagać? Przede wszystkim modlitwą. Tutaj szczególna prośba do Was, chorzy, cierpiący, dzieci, młodzież, siostry zakonne, wszyscy. Po drugie czynem, konkretny czyn, a więc apostolat Radia Maryja, rozmowy z ludźmi, audycje, książki, dobra prasa, zaangażowanie w biura i koła Radia Maryja, pozyskiwanie młodych. Niezwykle ważna jest pomoc materialna. Potrzebna jest systematyczna pomoc finansowa. Nie mówmy później, bo nadajemy codziennie przez 24 godziny. Prosimy Was o pomoc. Społeczeństwo biednieje. Tylko nieliczni się bogacą. Wielu utraciło pracę, innym starcza zaledwie od pierwszego do pierwszego. Tym bardziej dziękujemy za otwarte serca. Giganci finansowi mówią o nas imperium. Nie dajcie sobie wmówić. Porównajmy. Według danych dostępnych w internecie z zysków z reklamy telewizji Polsat, tylko z jednego miesiąca 2009 roku Radio Maryja utrzymałoby się przez ponad 11 lat. Z zysków z reklamy telewizji TVN tylko z jednego miesiąca Radio Maryja utrzymałoby się ponad 10 lat. Z zysków z reklamy dwóch kanałów telewizji publicznej tylko z jednego miesiąca Radio Maryja utrzymałoby się 9 lat. Zyski z reklamy Gazety Wyborczej tylko z jednego miesiąca pozwoliłyby nam utrzymać Radio Maryja przez 3 lata. Zwróćmy uwagę, to zyski tylko z jednego miesiąca, tylko z reklamy, nie licząc programów sponsorowanych czy abonamentu w mediach publicznych. I dodajmy, są to zyski w sytuacji tak zwanego kryzysu światowego. A my działamy tylko z ofiar słuchaczy. Dlatego prosimy o pomoc wszystkich słuchających. Wielu słucha, niewielu rozumie i pomaga. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, wierzących i niewierzących, w Polsce i wśród Polonii. Niestety wielu śpi, ma metodę spychacza, spycha na innych albo mówi potem. Nie kibicuj, tylko pomóż. Pomóż już teraz. To prawda, jest w Polsce wiele mediów, mówi się o tak zwanym pluralizmie medialnym. Jednak większość śpiewa tę samą melodię rozpisaną tylko na różne głosy. Naród potrzebuje medium niezależnego. Tym bardziej prosimy o pomoc. Jeżeli chcecie, by Radio Maryja nadal istniało, by rozwijała się telewizja Trwam, by kształcić młodzież akademicką w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, pomóżcie. Polaków jest wiele milionów. A kto z Was pomaga? Istnienie Radia Maryja zależy od Was, od Ciebie. Liczymy na Was. Liczymy na ludzi świadomych, kochających Pana Boga i Polskę.
Już za 20 minut będzie godzina pierwsza w nocy. Słuchamy Radia Maryja. Zapraszam również do wysłuchania relacji, refleksji, którą nagrał dla nas kapitan żeglugi wielkiej, pan Zbigniew Sulatycki.
90. rocznica zaślubin Polski z mężem. Ważna. Jest również 70. rocznicą rozpoczęcia wywózki Polaków na Sybię. Data 10 lutego dla naszej ojczyzny, dla wszystkich tych, których płynie polska krew w żyłach, jest nie tylko niezwykle ważna i to podwójnie, ale również jest naszym zobowiązaniem w stosunku do wszystkich tych naszych poprzedników, którzy tak wiernie służyli naszej ojczyźnie, a szczególnie tych, którzy złożyli na ołtarzu ojczyzny swoje życie. Data 10 lutego przypomina nam nie tylko o odrodzeniu naszej ojczyzny, czyli zwycięstwa, ale również o martyrologii naszego społeczeństwa. Jak już mówiłem, czyli w tym dniu 70 lat temu rozpoczęła się masowa wywózka przez okupanta sowieckiego dużej części naszego społeczeństwa na Sybię, by tam wytracić znaczną część narodu. Postawmy więc sobie pytanie, co dziś powinna dla nas oznaczać data 10 lutego? Dlaczego powinniśmy nieustannie pamiętać i wpajać naszym następcom tamte zdarzenia przed 90 i 70 lat? Ano bowiem dlatego, jak powiedział Stefan Żeromski, trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości. Tak, data 10 lutego to jest jakby zwierciadło naszej historii. Przypomina, pokazuje, a zarazem uczy, jak w przeszłości przeżywaliśmy upadki, gdy u steru stali ludzie mali, głupi, zdajcy, czy przedstawiciele mniejszości narodowej. Oni to, bowiem służąc obcym za przysłowiowe srebrniki, zawężali granice naszego państwa, a nawet doprowadzili do tego, że przez 123 lata Polska została wymazana z mapy świata. Przypomina nam również o pięknej karcie. Pokazuje, jak nasza ojczyzna potrafiła się podnieść i umacnić, gdy ster w swoje ręce mieli ludzie, dla których wypisane na sztandarach krwią naszych przodków słowa Bóg, honor, ojczyzna były drogowskazem na życie, których przesłaniem było tylko służba polskiemu narodowi. To oni, wielcy, jak marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos czy Eugeniusz Kwiatkowski, mimo wielu różnic ich dzielących, ale wspólnie po 123 latach nieistnienia państwa polskiego wykorzystali wszelkie zaistniałe okoliczności w tym czasie, by przywrócić należną część naszej ojczyźnie. Dlatego, że razem pracowali dla dobra naszego państwa, a tym samym dla dobra nas samych. Przypomnijmy i prześledźmy wspólnie w wielkim skrócie tą piękną kartę naszej historii, czyli ponownego powrotu Rzeczypospolitej na mapę świata z tak ważnym dostępem nad Bałtyk. A więc koniec I wojny światowej stwarza naszej ojczyźnie możliwości ponownego odrodzenia. Tę możliwość wspomniani wyżej wielcy rodacy skrzętnie wykorzystali. Oto już, a raczej 3 marca 1918 roku na międzynarodowej konferencji pojawia się pierwszy zapis dotyczący dostępu naszego państwa do morza, który brzmiał tak. Utworzenie Polski Zjednoczonej, niepodległej, z dostępem do morza stanowi jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz przywrócenia panowania praw w Europie. Zapis ten oczywiście w owym czasie jeszcze niczego definitywnie nie załatwiał. Był jednak zwiastunem, że odrodzona Polska musi mieć dostęp do morza. Następnie 11 listopada 1918 roku na konferencji pokojowej tak wywalczona i wymarzona przez pokolenia niepodległość stała się prawie faktem. Prześledźmy więc dalsze wydarzenia poprzedzające ten piękny dzień 10 lutego 1920 roku, a więc 28 listopada 1918 roku naczelnik państwa wydaje jeden z pierwszych dekretów, w którym czytamy. Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć marynarkę polską, mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem sekcji marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. I co ważne, dekret ten natychmiast zaczęto wprowadzać w życie. Na miejsce organizacji marynarki wybrano wówczas Modlin, gdzie powstał port wojenny. 27 grudnia 1918 roku wybucha powstanie wielkopolskie, które kończy się pełnym sukcesem, w wyniku czego przejmujemy w posiadanie Rzeczypospolitej znaczący obszar wielkopolski. Wcześniej zaplanowane przejęcie Pomorza przez Armię Polską nie doczekało się realizacji. Podjęto więc natychmiast starania na płaszczyźnie dyplomatycznej. Trzeba było bowiem wykorzystać wszelkie możliwości, by przyznane ziemię na Pomorzu odebrać Niemcom. Sprawę dostępu przez odrodzoną Rzeczpospolitą do morza w zasadzie załatwił podpisany 28 czerwca 1919 roku traktat pokojowy w Wersalu. Wówczas to, dzięki wspaniałej polskiej dyplomacji, w traktacie tym przyznano Polsce wybrzeże od Piaśnicy do Kamiennego Potoku. Kamienny Potok to granica Gdyni i Sopotu. Było to 147 km linii brzegowej wraz z Półwyspem Helskim. Ale niestety nie udało się odzyskać portu gdańskiego. Gdańsk uznano wówczas za wolne miasto. I tak już jesienią 1919 roku następują przygotowania do rewindykacji przyznanych nam przez konferencję wersalską ziem na północy. Zostaje utworzony front pomorski z generałem broni Józefem Hallerem jako dowódcą, dodajmy, żarliwym katolikiem. 24 października 1919 roku w Skierniewicach dowództwo frontu rozpoczęło pracę. Trzon sił frontu pomorskiego stanowiły wówczas 11 Dywizja Piechoty generała dywizji Jakuba Gąsieckiego-Wostowicza, Dywizja Strzelców Pomorskich pułkownika Stanisława Wilhelma Skrzyńskiego, o oraz utworzona z 1 i 12 pułku ułanów 5 Brygada Jazdy. 30 listopada 1919 roku generał Haller w wydanej odezwie do żołnierzy mówi: wstępując na tę świętą ziemię polską, serdeczną radością całujemy ją jak relikwię i przysięgamy bronić ją przed każdym najazdem. A z mieszkańcami tej ziemi pomorskiej w radosnym uczuciu woła: niech żyje zjednoczona nasza Polska. Mimo podpisanego 28 czerwca 1919 roku w Wersalu traktatu pokojowego, w którym przyznano Polsce Pomorze, dopiero przysłowiowa kropka nad i została postawiona 10 stycznia 1920 roku. W tym bowiem dniu nastąpiła wymiana dokumentów ratyfikacyjnych traktatu wersalskiego pomiędzy koalicją a Niemcami. Tę decyzję ogłosił w Paryżu wówczas premier Georges Clemens i tego dnia traktat w zasadzie wszedł w życie. Teraz wydarzenia nabierają przyspieszenia. W połowie stycznia 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego z 10 stycznia 1920 Wojsko Polskie wkracza na Pomorze. Traktat otrzymaliśmy. Teraz powstał jednak zasadniczy problem, mianowicie przyznane nam na konferencji pokoju w Wersalu Pomorze i Prusy Wschodnie z polskim wybrzeżem były w dalszym ciągu w rękach Niemców. Trzeba więc było je przejąć za pomocą czy to dyplomacji, czy to polskiej armii. Co prawda 25 listopada 1919 roku w Berlinie została podpisana umowa polsko-niemiecka o wycofaniu wojsk, odstąpionych obszarów i oddaniu zarządu cywilnego, którą wówczas podpisał ze strony polskiej dr Zygmunt Seide, a ze strony niemieckiej dr Edgar von Heimhausen. Jak się jednak okazało w praktyce, było różnie. I tak, gdy oddziały polskie przekroczyły linię demarkacyjną 17 stycznia 1920 roku, 4 pułk ułanów nadwiślańskich z grupą operacyjną pułkownika Stanisława Skrzyńskiego o godzinie 9 rano pod Lipnem koło Gniewkowa napotkał na niemiecki opór, w wyniku czego zginął pierwszy polski żołnierz, plutonowy Pająkowski, a 9 żołnierzy zostało rannych. Ułani szybko jednak złamali niemiecki opór, a uciekający po płochu Niemcy pozostawili broń i amunicję. 18 stycznia 1920 roku pociągi pancerne Wilki Boruta przekraczają dawną granicę pruską i zajmują dworzec podmiejski w Toruniu. Wśród nieopisanego entuzjazmu do miasta wkraczają ułani, a za nimi pierwsza kompania szturmowa 42 pułku piechoty. 21 stycznia 1920 następuje uroczysty wjazd do Torunia generała Józefa Hallera. A 23 stycznia 20 roku pociąg pancerny Hallerszyk wraz z pierwszą kompanią 42 pułku piechoty pod dowództwem generała Stanisława Hrabiego Pruszyńskiego zajmuje Grudziądz. W Grudziądzu uciekających Niemców żegnały żałosne dzwony, a pozostający zamykali okiennice na widok polskiego żołnierza. Na wołanie przez pozostałych Niemców Wir kommen wieder, Polacy odpowiadali: nie damy ziemi skąd nasz lud. Aż w końcu ta radosna, jakże oczekiwana chwila, 10 luty 1920, w Pucku, na terenie bazy hydroplanów niemieckich, w czasie wiecznej i deszczowej pogody, generał Józef Haller wrzuca w wody zatoki puckiej platynowy pierścień, otrzymany wcześniej na dworcu gdańskim od starosty doktora Józefa Wybickiego, dokonując w ten sposób symbolicznych zaślubin Polski z morza. W tym momencie ziściły się marzenia wielu pokoleń Polaków. Podczas tego podniosłego momentu, tej wspaniałej patriotycznej uroczystości, zwracając się do licznie zebranych gości i mieszkańców Półwyspu Kaszubów, generał Józef Haller powiedział między innymi: oto dziś dzień czci i chwały. Jest on bowiem dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła orzeł biały. Nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad Morzem Polskim. Naród czuje, że go już nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu szyję i piersi. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem orła białego. Cały świat stoi mu otworem. Zawdzięczamy to przede wszystkim miłosierdziu Bożemu, a potem wszystkim tym, którzy w walce nie ustawali, lecz dotychczas wytrwali, zwłaszcza naszym praojcom, którzy walki o wolność toczyli. Cześć im! Oni nie dożyli tej radosnej chwili. My, szczęśliwi, cześć tym, którzy w tej wojnie polegli. Cześć tym żyjącym, którzy pracują trudem i znojem, walczą w szarej, codziennej walce życia. Cześć całemu narodowi polskiemu. Następnie zabrał głos minister Stanisław Wojciechowski, przedstawiciel Naczelnika Państwa i Rządu Rzeczypospolitej. A on powiedział między innymi: żołnierz polski doszedł do morza. Oto święto nasze. Rzeczpospolita Polska bierze w posiadanie własne wybrzeże morskie. Odwieczne dążenie chrobrych piastów i wielkich rozumem Jagiellonów urzeczywistniają się na nowo. Posiadanie własnego wybrzeża to uwieńczenie dzieła niepodległości Polski. Nie byłoby ona zupełna, gdyby nie dawała rzeczywistej podstawy dla gospodarczej niezależności. Własne wybrzeże morskie stanowi właśnie o wolnym oddechu życia gospodarczego Polski. Wolnością morską już w XVI wieku mówiła Anna Jagiellońska: państwo ku górze się wznosi. Tak jest, mamy ku górze się wznosić. W wielkiej dziejowej chwili budowania Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy jej obywatele winni się przejąć wielkością zadań, jakie nas oczekują. Trzeba niepodległość rozszerzać, utrwalać. Trzeba w całej pełni wyzyskać to wszystko, te wszystkie szanse, jakie nam daje chwila obecna, i utrwalić moc. Wcześniej, podczas polowej mszy świętej, kazanie wygłosił ksiądz kapelan Józef Wrycza, zasłużony działacz polski na Kaszubach, skazany przez sąd niemiecki w czerwcu 1919 roku na karę śmierci za tę jego patriotyczną działalność. W tym kazaniu wypowiedział z nam jedne słowa: a czy znasz ty, bracie młody? Poeta wskazał na wszystkie ziemie polskie. Mówił o Mazowszu, o Wielkopolsce, o Litwie. Zapomniał tylko o Pomorzu, o Kaszubach, o naszych płucach, o tym Morzu Polskim. Do niedawna jednakże także i cały szeroki ogół Polski nie troszczył się wcale o morze. Nie zapomnieli jednak Kaszubi. Co jest ich obowiązkiem wobec ojczyzny Polski? Wszak ich to poeta powiedział: nie ma Kaszub bez Polski, nie ma Polski bez Kaszub. To też trwali oni niewzruszeni jak skała w morzu. Zachowali ducha polskiego mimo strasznego ucisku i Morze Polskie utrzymali dla Polski. Te jakże piękne i głębokie swej treści wypowiedziane słowa nad Zatoką Pucką podczas zaślubin Polski z morzem przez generała Józefa Hallera, ministra Stanisława Wojciechowskiego, przedstawiciela Naczelnika Państwa i Rządu RP, jak i księdza kapelana Józefa Wrycza, nie były tylko emocją chwili. One miały prawie natychmiast być realizowane. I tak też się stało. Mimo że państwo polskie, wyzwolone po 123 latach spod panowania w nim trzech zaborców, było biedne, zaniedbane i bardzo różniące się, ale sterowane przez takich wspaniałych i żarliwych Polaków jak marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos czy Eugeniusz Kwiatkowski i wielu, wielu im podobnych, którzy całkowicie poświęcili się służbie naszemu narodowi. Udało się w tak krótkim, międzywojennym okresie stworzyć mocne podwaliny pod fundament II Rzeczypospolitej. Mając 147 km wybrzeża, ale bez portu, bo przecież port Gdańsk został